Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Życie się jeszcze nie skończyło i dzisiaj porozmawiamy trochę znowu o swojej drodze w życiu i też o tym, jak wolontariusze w niektórych organizacjach traktowali bezdomnych nie w złej wierze, ale jednak moim zdaniem niepoprawnie i też jak to wygląda ze strony wolontariusza, bo też byłam wolontariuszką później. Oczywiście wszystko to w kontekście Wielkiej Brytanii, ponieważ tam mam doświadczenie. Nie wiem, jak to jest w Polsce. I opowiem Wam trochę więcej o kryzysie, ponieważ kryzys, Crisis Skylight, organizacja charytatywna, gra tutaj dużą rolę. Więc wróćmy do czasu, kiedy pierwszy raz poznałam tą organizację. Nie miałam pojęcia, że coś takiego w ogóle istnieje, ponieważ oni nie są przytułkiem, a ja na samym początku potrzebowałam przytułku, czyli miejsca, gdzie mogę tam przebywać, a nie na przykład zajęć. Oni głównie prowadzą zajęcia przeróżne z teatru, z matematyki, nawet z budowlanki. I to są bardzo przydatne zajęcia. Ale no, człowiek nie miał takiej energii, żeby na te zajęcia uczęszczać, ponieważ to było w zupełnie innym mieście, daleko od tego, gdzie myśmy przebywali. I pierwszy raz, kiedy poznałam kryzys, to było przez święta. Więc święta w parku w roku 2012 zapowiadały się całkiem pozytywnie. Ja wiem, jak to brzmi, ale Janek znalazł na ulicy zepsutą choinkę i postawił tą choinkę, słuchajcie, koło ławki, co przerażało Ilona, bo Ilon mówił, że tam szczury będą się wspinać. Ilon panicznie boi się szczurów. Słuchajcie, raz jak szliśmy w Birmingham, już mieszkając, szliśmy do sklepu i przechodziliśmy przed takim podziemnym przejściem i tam szczur był, to ja myślałam, że on nie weźmie za szmaty, bo on już tak mnie tak chwycił i wrzuci w stronę tego szczura jak tarczę taką, czy jaką broń. Także on był przerażony, że szczur będzie, słuchajcie, wchodził na ławkę, wspinał się po tej choince i to było całkiem racjonalne, bo słuchajcie, raz było tak, że spałam i szczur chodził rzeczywiście po nas na ławce, czego mu nie powiedziałam, oczywiście również. Ale my z Jankiem jakoś tak się zaczęliśmy śmiać, byliśmy w szampańskim nastroju, śnieg spadł w ogóle, pajęczyny zamrożone, wszystko pięknie, park wygląda bajkowo. I tak myśmy się śmiali cały czas tego, że on mówi, że będzie się wspinał. No jak będzie się wspinał po choince? Bo ta choinka sama nie stała, bo nogę miała oderwaną, więc trzeba było ją oprzeć. I po prostu nie wiem, co my się tak z tego śmieliśmy, bo to w ogóle było dość realistyczne, ale jak to się będzie wspinać? I cały czas się śmieliśmy. No i oczywiście Janek zbierał rzeczy, które będzie miał do domu. Pamiętajcie, że Janek od 6 lat w tamtym momencie mieszkał w parku, więc po co on tak zbierał, chomikował rzeczy i on zawiesił na choince makaron, bo już miał 3 paczki makaronu, słuchajcie, takiego spaghetti, już gotowego do tego, jak będzie w domu. No i Ilon i Janek oboje wiedzieli o kryzysie już, bo z doświadczenia, ja z kolei nie. I oni powiedzieli, że jest coś takiego, że na święta nas zabiorą. I są takie punkty odbioru, trzeba wiedzieć, gdzie to jest i trzeba rano się stawić wcześniej, chyba tam o 7 rano, czy o 6, nawet nie wiem, no godzina straszna. I tam trzeba się stawić rano i oni nas zawiozą do najbliższego centrum, ponieważ kryzys na święta przejmuje inne budynki. Nie wiem, ile budynków w Londynie, chyba 6, ale przejmuje jakieś wielkie takie koledże i takie rzeczy. I my pojechaliśmy właśnie do koledżu i przychodzimy rano, no i był tam jakiś facet, jakiś Ukrainiec, którego Janek nienawidził. Nie wiem, co Janek mu powiedział, ale Janek był nim przerażony i się chował za nami. Wsiadamy do małego busa, no i jedziemy. No i dojechaliśmy na te święta. To ogromny budynek, słuchajcie, ogromny, bo tam nawet kino było. I idziemy tam, no i jemy śniadanie. Janek wtedy swoją mantrę oczywiście powtarzał, bo Janek zawsze mówił tak: 3 kawy pod rząd i dopiero wtedy można zacząć dzień. No i Janek 3 kawy wypił, jeszcze śniadanie moje dojadł i wtedy można było robić różne aktywności. Tam siedzieć na komputerze, grać w gry, iść do fryzjera, iść na masaż dłoni, na robienie stóp sobie. Ktoś odważny, słuchajcie, się zapisał na to, żeby stopy robić bezdomnym. No i oni tam nam rozdawali prezenty i co chwilę jakieś soczki były, to pamiętam, były te soczki Innocent i na głowie, Słuchajcie, sok nie ma głowy. Przecież na tej zakrętce miały czapki świąteczne, przeróżne. I myśmy zbierali jak najwięcej tych soków i prosiliśmy innych bezdomnych o czapki, bo tą naszą taką maskotkę małpę ubieraliśmy w te czapki później obsesyjnie. Więc tych czapek nazbieraliśmy i tak dalej, i można było sobie robić, co się chce. I ja wybrałam, słuchajcie, zamiast robić jakieś ciekawsze aktywności, to siedziałam, słuchajcie, na dupie i czytałam książkę na laptopie moim. I pamiętam, że jakiś wolontariusz próbował ze mną rozmawiać i próbował coś tam zagadać, co ja czytam, bla, bla, bla. Ja byłam taka zirytowana, bo nie chciałam rozmawiać. Czytałam Triumf chirurgów, książkę historyczną o historii chirurgii, jak sama nazwa wskazuje. I słuchajcie, kto tam jeszcze był? Te dziewczyny z kościoła, te takie pobożnice, co były ze mną na samym początku bycia w przytułku, to te dwie pobożne dziewczyny tam były też jako wolontariuszki, ale one były takie pobożne. No nigdy nie nawiązałyśmy nici porozumienia, bo one mi kazały do kościoła chodzić ciągle i cały czas się pytały mnie, czy ja dokładnie się umyłam, tak jakbym ja, jak gdybym ja była jakimś dzieckiem, podczas gdy one były młodsze ode mnie. No ale taka była sytuacja. Parę innych osób tam było znajomych i jako wolontariuszka chyba była jakaś znajoma Ilona. Jakaś starsza kobieta, co ja mówię, w wieku Ilona, słuchajcie, czyli no jakieś 40 parę lat, 45, 6, 7, no starsza ode mnie wtedy, no bo ja byłam młoda. I ja już miałam, wtedy skończyłam 20 lat i pamiętam, że Janek powiedział, ale weź się tak przeraź tą kobietę. Wzejdź tutaj po schodach, bo ona próbuje poderwać tego Ilona, a jak ciebie zobaczy, to i szczena opadnie. No i mnie namówił, że miał takie wejście, jak słuchajcie, w filmach w jakichś latach 2000, takich początkowych, jak tam w takich, wiecie, komediach romantycznych ktoś złazi po schodach, bo idzie na tego, na... jak to się nazywa? Na studniówkę, nie? No i ja schodzę ubrana tak w czerwoną koszulę, czarne spodnie skórzane, obcasy, tak, bo tak się stroiłam, mówiłam już wam o tym, i włosy świeżo zrobione u tego właśnie fryzjera, co tam na dole w piwnicy robił włosy. To mi tam przycięli włosy i zrobili loki. Ja schodzę po tych schodach tak stukając obcasami, bo to jest mój taki... jak to się mówi? No taki znak rozpoznawczy, tak? Bo ja zawsze tak głośno chodzę w obcasach, nie wiem dlaczego, mam jakiś taki krok ciężki. I Janek szybko zbiegł na to, żeby on zobaczył to wejście. I rzeczywiście ta kobieta nie spodziewała się, że towarzyszka Ilona z parku tak wygląda, no bo wiadomo, ludzie mają swoje wyobrażenia co do bezdomnych. I trochę szczęka jej opadła. Bo ona myślała, że my jesteśmy parą. Także to było bardzo śmieszne. Janek później mówił, ty ze mną musisz siedzieć, ponieważ ty podnosisz mój status społeczny. Bo jak ty tak idziesz, tak stukasz tymi obcasami, to wszyscy patrzą na ciebie i potem na mnie, że ja się z tobą zadaję. Także taki mieliśmy czas i tam wolontariusze byli bardzo mili, ale bardzo tacy, bardziej tacy odlegli, nie wtrącali się tak za bardzo, było dużo rozrywek. Chyba wspominałam o tym wcześniej, że był pan tak cuchnący strasznie i on się przewrócił, w sensie jakoś nie wiem co on zrobił, usiadł na podłodze w tym busie i tak cuchnął i mówił pomóż mi wstać do Janka, a Janek na to I don't speak English. Od razu, bo nie chciał go po prostu dotknąć, nawet Janek, który nie był specjalnie jakiś taki obsesyjnie czysty. To znaczy Janek był, wiecie, zadbany, ogolony i tak dalej, możecie zobaczyć sobie na Instagramie, na zdjęciu jak wygląda. Zawsze był ogolony, głowa ogolona gładko, żadne tam włosy wystające. No ale tam doświadczenia były ok i zabawne było to, że słuchajcie, Janek był zbanowany z kryzysu, ponieważ tam zrobił jakąś aferę. O coś, nie pamiętam, o co się stało. Chyba list przyszedł, słuchajcie, do kryzysu od jego rodziny, informujący Janka, że jego mama zmarła. Janek zrobił jakąś wielką aferę o ten list i nazwał dyrektora, nawyzywał właśnie tego kryzysu. I ten dyrektor go zbanował, że nie miał prawa tam już przychodzić. Więc Janek nie przychodził tam, ale i tak mu na święta pozwolili przyjść na te święta. Takie odstępstwo zrobili od zasad. No i miło z ich strony, prawda? Już wspominałam wam wcześniej o tej głowie kościoła, jak byliśmy w tych kościółkach tam, spaliśmy w Winter Shelter. No to ta okropna osoba oczywiście, ale pójdę z tym kryzysem dalej. Ponieważ jak się przenieśliśmy do Birmingham i tam już miałam mieszkanie z Ilonem, mieszkaliśmy już normalnie, to poszłam na zajęcia do kryzysu tam w Birmingham i ten kryzys bardziej mi się podobał, bo był taki bardziej kameralny, słuchajcie, a w dodatku ich zajęcia były akredytowane, więc miało się jakieś dyplomy, prawda, po tych zajęciach. A jako była bezdomna, która dopiero co wyszła z bezdomności, to mogłam tam iść i brać udział w tych lekcjach i za darmo dostawać te dyplomy. No i właśnie poszłam na zajęcia z teatru, bo tak jak mówiłam, chciałam grać w teatrze. I słuchajcie, od razu się zaprzyjaźniłam z taką kobietą, która tam była. Ta kobieta nazywa się Sara. Znaczy, to jest jej imię w Anglii, a tak naprawdę nazywa się Pawla. No i Sara jest Czeszką i ona miała wtedy, jak ją poznałam, 50 lat, a też wcześniej była bezdomna w Londynie. I słuchajcie, Sara zgodziła się, że porozmawia ze mną przez Skype'a. Czekaj, Skype'a, na Zoomie, tak? Jak to się nazywa? Nie pamiętam, słuchajcie, teraz jak to się nazywa, ta nowa rzecz, bo jeszcze jej nie używałam, ale Sara powiedziała, że przedzwonimy do siebie i ona mi opowie o tej swojej bezdomności i o tym, jak sobie radziła w tej bezdomności, ponieważ wiecie co, chcę dla was, chcę wam pokazać, bo Sara jest moim takim trochę, wiecie, taką osobą, którą podziwiam, ponieważ Sara, jak stała się bezdomna w Londynie, po tym jak wyjechała z Czech, to miała lat 40 parę, już 49 czy 48, i to jest dużo inna sytuacja niż ta moja, gdzie ja miałam 19. A chcę wam pokazać, że nawet w takiej sytuacji, gdzie już jesteście po 40, już mieliście całe życie i małżeństwo i wszystko, to nadal możecie zacząć od nowa i życie się jeszcze nie skończyło. Więc z Sarą porozmawiam, opowiem wam o tym, co ona mi opowie, i także powiem wam o jej metodach na przetrwanie, o jej metodach na jej po prostu niezłomny optymizm. Ale wracając do tematu, od razu poznałam Sarę i nauczycielka tych zajęć, Susan, była niesamowitą babką, równa kobieta. Później zrozumiałam dlaczego, bo słuchajcie, jeszcze lata później wynajmowałam pokój od Susan w jej mieszkaniu, więc miałam z nią okazję pójść do pubu i z nią tak zupełnie na innym stopniu porozmawiać. Bo rozumiecie, że będąc nauczycielem w kryzysie, to wy musicie przestrzegać pewnych zasad. Nawet będąc wolontariuszem, nie możecie się spoufalać z tymi bezdomnymi czy byłymi bezdomnymi, prawda? No, tak więc od razu jeden z wolontariuszy tam wpadłam mu w oko, słuchajcie. A boż, Kevin on się nazywał. To był taki cringe, ten Kevin. Wszystko robiłam, żeby on mi później nie wyznał uczuć. Potem wam o tym popowiem, jak przejdziemy do mojego czasu po bezdomności. Ale no, Kevin zdecydowanie zachowywał się tak, jak wolontariusz nie powinien, bo nie powinno się zarywać, podrywać do uczennic. Tak samo jeszcze na zajęciach z filmu był jeszcze inny, słuchajcie, wolontariusz, jakiś Grek, i ten Grek też się do mnie zalecał, już tak chamsko dość. No, słuchajcie, nie robi się tak. To pierwsze, czego to się nie robi, to nie jest miejsce do szukania dziewczyny. Sama później byłam wolontariuszką i wiem, w jaki trzeba trzymać dystans, miałam całą listę zasad. Ale. Najgorsze podejście, i to podejście widziałam wielokrotnie w wielu miejscach od wolontariuszy w stosunku do bezdomnych, to jest traktowanie bezdomnych jak dzieci. O Jezu, jakie to jest irytujące. To było tak irytujące dla Sary, że Sara napisała skargę na jedną z nauczycielek, ponieważ ta nauczycielka, to była nauczycielka malarstwa, zachowywała się po prostu, jak gdyby wszyscy ci ludzie, o wiele większość starszych od niej, byli jacyś jakimiś dziećmi, jakimiś przedszkolakami co najmniej. Wyobraźcie sobie, że tak przychodzimy na jej zajęcia. Ja w ogóle nie rozumiałam, skąd takie oburzenie na początku, ale później rozpoznałam to protekcjonalne podejście. I dużo osób ma takie podejście do bezdomnych, że traktuje ich jak jakiś gatunek podrzędny, że są mili ci ludzie. Rozumiecie, ci wolontariusze są mili dla tych bezdomnych, ale nie rozumieją, że to są równi im ludzie. Na przykład Sara miała 50 lat. Sara ma wykształcenie, wyższe wykształcenie niż ta nauczycielka. Ok? I to w temacie pedagogiki. Ok? Rozumiecie to? I przychodzimy na zajęcia, a ta nauczycielka od razu mówi tak. O, teraz porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie w klasie. Takim tonem, w sensie, dobra, trochę wkurzające, ale dobra. I zaraz mówi, no dobrze, to muszę was poinformować, że tutaj w klasie jest coś takiego dla waszego i mojego bezpieczeństwa i musicie zgadnąć, co to jest. Myślę, Jezu, musisz tak rozmawiać serio, a tam wszyscy, powiem wam tak, wszyscy na tych zajęciach byli wystarczająco sprawni mentalnie, żeby w ogóle być na tych zajęciach. Wszyscy byli prawie koło 40, coś takiego. No i ci ludzie tak się patrzą po sobie, Jezu, co tu się dzieje? Ja sobie tak myślałam, o co i chodzi. Nikt nie odpowiedział, bo nie wiadomo było, co chodzi. O gaśnicę? Może, bo tam było wiele rzeczy, tak? Alarm przeciwpożarowy, gaśnica, bla, bla, bla. Ona mówi, no, tam w rogu takie tajemnicze oko. Co wy myślicie, że te oko wskazuje? Co to może być? No kamera, no Boże, no kamera monitoring. I ona... Zamiast powiedzieć normalnie, że my mamy, wiecie, tam napisać, że bezpieczeństwo zajęć, ona nam miała nam wytłumaczyć, słuchajcie, jak na przykład, jeżeli jest alarm przeciwpożarowy, to jak trzeba z tego budynku wyjść, bo to są całe zasady, prawda? A ona zamiast tego, to ona takie informacje. To ona się pyta, że my nie wiemy, co to jest kamera. Później ona mówiła do Sary, że Sara nie może wody pić, jak maluje, bo może pędzel włożyć do wody swojej do picia, zamiast do wody do moczenia pędzla. I Sara się czuła taka upokorzona już, bo ona co chwilę takie właśnie teksty rzucała, że ojejku, nie, bo co się może stać, jak będziesz piła wodę? Możesz zanurzyć pędzel. No i to jest, no, co ty dziewczyna robisz? To już był taki maksymalny przykład takiego zachowania beznadziejnego. Ale... Nie jedyny, bo powiem wam, że wiele osób to robi i nie róbcie tego, jeżeli jesteście wolontariuszami, ponieważ trzeba rozmawiać z tymi ludźmi normalnie. Normalnie. To są także normalni ludzie, często wykształceni i nawet jeżeli mają problemy psychiczne, to raczej w żadnym wypadku nie czują się komfortowo i czują się jeszcze gorzej w swojej sytuacji, czują się poniżeni, jeżeli tak się wypowiada do osoby. I później ja stałam się wolontariuszką, a najlepsze jest to, że stałam się wolontariuszką, asystentką nauczyciela właśnie na zajęciach tej dziewczyny, tej kobiety. Ona była 30-latką, czyli w moim wieku, jakim ja jestem teraz, i niewiele starsza wtedy ode mnie. I ja nawet do jednego ucznia, który był upośledzony psychicznie, nawet w ten sposób do niego się nie zwracałam, mimo że on był bardziej taki dziecinny. To wciąż dało się normalnie rozmawiać. Nie trzeba było już tak przesadnie, takim tonem, prawda, protekcjonalnym się odzywać. Więc to był duży problem, ale po tej skardze, słuchajcie, trochę ją ogarnęli. I kryzys ogólnie jest świetną organizacją, w której wiele się nauczyłam o podejściu na przykład nauczyciela do ucznia. Ponieważ zapisałam się na zajęcia. Na zajęcia z matematyki, bo zawsze tak sobie wbiłam w głowę, że jestem zła z matematyki. I pamiętam moja psycholog, jak byłam nastolatką, chodziłam do psycholog na nerwicę, i ona mi powiedziała, że nie rozumie, jak ja mogę być zła z matematyki, bo mam tak bardzo analityczny umysł, że powinnam być dobra. Ale wiecie, ja już miałam brak i czułam się zniechęcona i głupio człowiek myślał jako nastolatek czy jako dzieciak, że tylko, że nie chce iść do tablicy, bo głupią z siebie zrobię. A właśnie powinnam iść do tablicy, jak jesteście młodsi, to słuchajcie, nie wstydźcie się przed klasą, że czegoś nie umiecie. Najgorsze to jest ukrywać się. Najlepiej trzeba zadawać pytania, a nie siedzieć w ignorancji. Więc wiecie, no bardziej się martwiłam tym, jak ja wyglądam na tych zajęciach, niż rzeczywistością. No i poszłam jako dorosła osoba, już nie bezdomna, ale dopiero świeżo po bezdomności na zajęcia. właśnie z matematyki tam w kryzysie oferowali. I na tych zajęciach nauczyciel był niesamowity, totalne przeciwieństwo wielu tych wolontariuszy, nie traktował nikogo jako głupiego, zabawny, zawsze żartujący, po prostu kochający matematykę. I to taki facet, wiecie, jak matematyk z obrazka, jak sobie człowiek wyobraża. Wysoki, szczupły, w takim sweterku, jak w Oxfordzie noszą, kolorowa muszka, krawat, okulary, takiego geeka, blondyn, falowane włosy, no jak z filmu. No tak, matematyka, jak sobie wyobrażam, to taki właśnie jest. No i od razu na pierwszych zajęciach ja przychodzę z przyjacielem. Przyjaciel też był ze mną bezdomny wcześniej w parku. I on mówi: no dobra, no to każdy niech powie, czego nie umiecie. Czy co umiecie, z czym macie problem? No to ja mówię: niczego nie umiem i ze wszystkim mam problem. Na co on mówi tak: no, najlepszy uczeń. Takich uczniów uwielbiam, co nic nie umieją. Bo on uwielbiał uczyć. I słuchajcie, ta matematyka rzeczywiście szła łatwo. I zdałam egzamin i dostałam dyplom. Więc zrozumiałam, że to dużo zależy od podejścia i mojego oczywiście, i nauczyciela. I bardzo w ogóle cenię sobie edukację w dorosłości bardziej niż w dzieciństwie. Bo w dzieciństwie ma się głupie myślenie, które niestety niektórzy przenoszą do dorosłości. Zaraz o tym powiem. W każdym razie tak właśnie jest tych sytuacjach z wolontariuszami. A co ciekawe, jeszcze powiem. Normalni ludzie, tacy ludzie na ulicy, którzy z nami jakieś mieli interakcje, na przykład podchodzili na strandzie i chcieli nam dać pieniądze, czy chcieli nam dać jedzenie, czy coś takiego, to słuchajcie, ci ludzie mieli lepsze podejście do bezdomnych niż wolontariusze. I to jest słuszne, że wolontariusze są ograniczeni pewnymi zasadami, że muszą się trzymać, tak na przykład nie podrywać bezdomnych, ani nie przytulać, ani nie wchodzić w żadne takie bliskie interakcje z bezdomnymi, nie przekraczać pewnej granicy, ale nie muszą ich traktować jak debili. Bo o to mi w skrócie chodzi, traktowanie debili po prostu. I to często robią. Ponieważ jako wolontariuszka sama nie traktowałam nikogo jak debila. Chociaż trzymałam ten dystans, wszystkich zasad przestrzegałam, które kryzys narzucił, ale nie trzeba traktować ludzi nie po ludzku. I teraz chciałabym przejść do takiego tematu, który chciałabym poruszyć, który jest o tym, że ludzie często się wymądrzają na temat tego, jak inni mają żyć. Często to ostatnio widzę, znaczy nie ostatnio, ogólnie to widzę, ale coś ostatnio częściej widzę o tym posty, gdzie ludzie mówią: to jest najgłupsza rzecz, jaką człowiek może robić, to jest najgorszy wybór, to bla bla bla. I ja znam niektórych z tych ludzi, którzy to piszą, i ja wiem, że ich życie prywatne to jest, słuchajcie, burdel na kółkach. Totalny burdel. I ci ludzie będą mówić, co jest idiotyczne dla innych. Zawsze wam mówię i mam nadzieję, że to jest jasne, że ja opowiadam tutaj o swoich doświadczeniach. Ja nie mam pojęcia, co jest dla was dobre i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że ja bym mówiła wam, że coś, co mi dla mnie nie działa, to dla was też nie podziała, albo że coś, co dla mnie działa, dla was też podziała. Nie wyobrażam sobie siedzieć i doradzać komuś, żeby zrobił to samo, co ja w mojej sytuacji, żeby poszedł na ulicę, ponieważ ja nie wiem, na ile ktoś ma tolerancję co do pewnych rzeczy. Na przykład, jeżeli ja miałabym inny charakter, to nie dałabym rady sobie w tej bezdomności. Sytuacje i ryzyko, które się bierze, to trzeba wiedzieć, mierzyć siły na zamiary, na swoje siły, nie cudze. I to jest właśnie coś takiego, że zauważyłam, że ludzie, jeżeli sami nie dają sobie z czymś rady, to odradzają to innym jako zły wybór. I co ja chcę wam tu przekazać w tym podcaście ogólnie, to jest to, że wy powinniście realistycznie wiedzieć. Tak myślę, że to jest najlepszy wybór. Realistycznie wiedzieć, co wy możecie, a co nie. Co wy jesteście w stanie zrobić, a co nie. Kim wy jesteście? Czego wy naprawdę chcecie, a co wam mówiło społeczeństwo, że chcecie? I pamiętajcie, że jest jeszcze jeden problem, bo mam taką przyjaciółkę i ona jest super, Ale ona robi wszystko na przekór społeczeństwu. W sensie, jeżeli ktoś jej mówi robić to, to ona robi odwrotnie, specjalnie, ale nadal jest kontrolowana przez społeczeństwo, bo nadal robi odwrotnie, czyli jak tamci coś zrobią, no to ona odwrotnie. Jeżeli to jest modne, to ona odwrotnie. A to też nie jest ta wolność, bo trzeba wiedzieć, kim wy jesteście, czego wy chcecie. I to wam próbuję od początku przekazać, pokazując wam, że nawet tak kontrowersyjny wybór jak mój, bezdomność, że zdecydowałam się zostać w Londynie zamiast wrócić do Polski, może dla kogoś podziałać. Tak naprawdę my wszyscy nie wiemy, jak przeżyć własne życie. My się uczymy, my idziemy jakoś sobie radzimy, trochę po omacku, prawda? Więc jak możemy mówić, jak ktoś inny ma przeżyć? Jedyne, co można powiedzieć, to takie ogólniki, prawda? Że sami powinniśmy wiedzieć. Że szczera rozmowa ze sobą jest najważniejsza. Taka godzina szczerości ze sobą bez oceniania. Żeby wiedzieć, po co coś się robi, dlaczego czegoś się chce. Ja na przykład rozumiem mój wybór pozostania w Londynie zamiast powrotu do Polski. Bo widzicie, ja dorastałam w małym miasteczku i całe moje życie, będąc dzieckiem i będąc później nastolatką, chciałam przygody. Takiej przygody, wiecie, jak z książki. Przygody jak z filmu. I ludzie myśleli, że ja będę pisarką, słuchajcie, w mojej rodzinie, bo ja potrafiłam tak na poczekaniu wymyślić całą fantastykę, jakąś historię i pisałam poezję i tak dalej. Ale to wszystko było dlatego, że nie mogłam robić tych rzeczy. Ja chciałam przeżywać rzeczy, a nie pisać o nich. Tak więc, jak jestem przed taką sytuacją w Londynie, że jestem po prostu sama na ulicy nagle i mogę wrócić do Polski, ale to zajmie mi latami, żeby uzbierać pieniądze znowu i przyjechać do Londynu ponownie? Czy mogę po prostu podjąć się tego wyzwania, kiedy ja całe życie moje do tego punktu fantazjowałam i dosłownie mentalnie przygotowywałam się na jakąś przygodę? A jakie przygody? No przecież można mieć w tym świecie. W tym nowoczesnym świecie, no takie, no bo przygody są trudne, są zmieniające człowieka, sprawdzające człowieka. Ja chciałam przeżyć coś takiego, sprawdzić się, sprawdzić, na ile jestem silna. I dlatego nie cofnęłam się przed tym wyzwaniem, ale to ja. A ktoś inny ma zupełnie inne potrzeby. Dlatego absurdalne jest, jak ludzie komuś mówią, na przykład, musisz mieć dzieci, bo dzieci to jest najlepsza rzecz, jaka mi się w życiu zdarzyła. Ja w to wierzę, że tak jest, ale dla mnie jedna z najlepszych rzeczy, jakie przytrafiłaś w moim życiu, to bycie bezdomną. I teraz, czy ja mam innym mówić, że mają to samo przeżyć, kiedy ci ludzie nie są tacy sami? Nie lubimy tych samych filmów, nie lubimy tych samych piosenek, a mamy się zgadzać na styl życia ten sam? Wiecie, o co mi chodzi, prawda? I nie przejmujcie się czymś takim, jak ktoś wam, wiecie, gada, że to, co robicie, jest złe czy głupie. Zastanówcie się tylko, czy dla was jest złe czy głupie. Zastanówcie się, czy wy dacie sobie radę z konsekwencjami. Czy wy coś z tego dobrego wyciągniecie. Ponieważ tak ja jest prawda, że jednego człowieka skarb to drugiego śmieć. I ja także chciałabym wam wytłumaczyć może, tak ze strony psychologicznej, bo psychologii też się trochę uczyłam, ze strony psychologicznej, dlaczego ludzie to robią, że tak bardzo autorytatywnie mówią, że coś jest głupie. Nie, twój styl życia jest głupi, podróżowanie jest głupie, albo ten zawód jest głupi. Dlaczego tak mówią? Ponieważ nie chcą przyjąć do wiadomości, że ktoś żyje inaczej od nich. I mam taki przykład dla was, już chyba taki najgorszy stadium. To taki chłopak, z którym się krótko umawiałam, który powiedział do mnie: proszę, nie mów mi o twoim życiu, bo ja nie chcę wiedzieć, że żyć w ten sposób, jak ty żyjesz, jest możliwe. Rozumiecie to? Ten chłopak nie chciał wiedzieć, że jest taka możliwość. I o to tutaj często chodzi. Bo dlaczego ktoś się wścieka, że wy nie żyjecie według tej osoby? Może oni nie chcą wiedzieć, że może można żyć w inny sposób, prawda? I też warto, wiecie co, przestać szukać tej walidacji wszędzie. Zawsze, zawsze, niezależnie co wybierzecie, będą osoby, które będą uważały, że to, co robicie, jest beznadziejne. Zawsze tak będzie. I znowu, może wasze wybory są popularnymi wyborami społecznie. Może chcecie mieć życie normalne, 9 do 5 pracy i tak dalej. Nie ma znaczenia, ktoś i tak wam powie, że to jest złe. Ale spójrzcie na mnie. Ja wybieram rzeczy, które są bardzo sprzeczne z tym, co niby powinno się robić. Nie robię tego specjalnie. Dużo rzeczy robię i lubię, które są bardzo popularne. Basic, jak to mówią. Ale nadal robię, rozumiecie, to, co ja chcę. I dla mnie to działa. To jest najlepsze. Dla mnie to działa. A konsekwencje naszych wyborów są tak skomplikowane, że nie wiemy po prostu, z czym wyjdziemy. I tutaj chciałabym wam powiedzieć i powiem to jeszcze wiele razy. Najłatwiej jest żyć, jeżeli cenicie lekcje, a nie rezultaty. I tutaj się dotyczy wszystkiego, moim zdaniem. Powiedzmy sobie, że na przykład wy chcecie nagrać podcast również. Nieważne, nie przejmujcie się, czy ten podcast będzie popularny, czy coś z tego się uda, czy coś z tego będzie, czy będą pieniądze. Nie. Nie wiecie jeszcze, stając na początku tej drogi, czego się nauczycie, idąc tą drogą. Te lekcje mogą być bezcenne. Zobaczcie na tą bezdomność. Stojąc na początku tej bezdomności, ja nie wiedziałam nic. Nic! Nie wiedziałam, czy ja nawet będę miała co jeść. Nie wiedziałam, czy ja to przetrwam. A jednak nauczyłam się rzeczy, które zaprocentowały na przyszłość. I to się liczy. Czy ta bezdomność była porażką, czy nie, nie ma znaczenia. Albo się wygrywa, albo się nauczy czegoś. Tak mówił Nelson Mandela, że nie przegrywa się, tylko się albo wygrywa, albo się czegoś nauczyło. I tak to działa, moim zdaniem. I tak samo z tym podcastem, czy z czymkolwiek innym, co robię, to najważniejsze jest, od czego się nauczę. Nigdy nie wiadomo, jakie możliwości mi się trafią i lekcje, których się tutaj nauczyłam, nagrywając ten podcast, mogą się przydać, prawda? I to samo tyczy się wszystkiego innego, nawet związków romantycznych z ludźmi. Czego się nauczyliśmy od tej osoby? O sobie czego się nauczyliśmy? Nawet jak się związek skończy, to dla mnie nie jest nieudany. I widzicie, z tym podejściem trochę łatwiej się żyć. Trochę łatwiej żyć z tym podejściem. I dlatego tym bardziej, wiecie co, jak ktoś wam gada, że nie możecie tego zrobić, że nie dacie rady, o bez sensu, wasze marzenia są głupie. No ale skąd ta osoba wie? Nawet jak wam nie wyjdzie jakaś kariera, o której marzycie, to ile rzeczy możecie się nauczyć? Pamiętam taką dziewczynę, która założyła biznes i ten biznes w ogóle trwał przez 2 lata, a później splajtował. I ona przez to, że miała ten biznes wcześniej, dostała zajebistą pracę później, o której nawet nie wiedziała, że ta praca będzie istnieć i nie wiedziała, że jej się spodoba. Ale przez te doświadczenia, które miała w tym biznesie, to zaprocentowało. I przez osoby, które poznała w trakcie tej pracy nad tym biznesem. Więc odwagi, odwagi, ponieważ no co się najgorszego stanie? Że się czegoś nowego nauczycie i wszystko ma swoją wartość. Także tu wam chciałam dać taką broń, jeżeli jeszcze jej nie znacie, przeciwko takim argumentom typu nie, tak się nie powinno robić, to jest idiotyczne, to jest głupie, to jest B. Oczywiście nie mówię, że nie ma takich rzeczy, które są błędnymi decyzjami, ale nawet tej błędnej decyzji nie popełniłoby się błędu, gdyby nie było takiej potrzeby, żeby się nauczyć z tego błędu, tak? Więc to też jest potrzebne w życiu. I zawsze, zawsze bądźcie szczerzy ze sobą, jeżeli na przykład ciągle ktoś krytykuje wasz styl życia i to was naprawdę strasznie denerwuje i wyprowadza z równowagi, to może się zastanówcie, czy autentycznie chcecie tego stylu życia, czy może dlatego was tak irytuje ta krytyka, ponieważ ona uderza w czułe miejsce, w jakąś prawdę. To też może tak być, nie? Na przykład mnie nie boli, jak ktoś krytykuje, że byłam bezdomna. Mnie nie boli, jak ktoś krytykuje, że byłam squatterką. Dużo osób krytykuje squatting. O squattingu wam jeszcze opowiem, bo tam to były historie komediowe, słuchajcie. Po prostu nie wiem, no bezdomność nie równa się do tego, jak komediowe to było. Ale najpierw skończymy z tym tematem bezdomności i opowiem wam, jakie uczucia towarzyszyły mi, kiedy zdecydowałam się zostawić za sobą Londyn, ławkę w parku i mojego ukochanego Greka. Bo były to emocje skomplikowane. Ale o tym później, w kolejnym odcinku o końcu bezdomności. Przepraszam was, słuchajcie, kotek wskoczył w miskę wody i całkiem zniszczył zakończenie tego odcinka. Dobrze, mam nadzieję, że u was wszystko fajnie, że już nie ma upałów tam, gdzie jesteście. Tutaj nadal są oczywiście, niedawno był huragan, jest masakra. Nawet nie chcę opowiadać o tym Meksyku, słuchajcie, bo nie podoba mi się tutaj wcale. Dobrze, kończymy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, może trochę chaotyczny. O matko bosko, na oknie mi siedzi na szybie na zewnątrz jaszczurka, bo tutaj są cudne jaszczurki. I Bisiuna wali w okno, żeby tą jaszczurkę zwabić jakoś. No, zawsze tak się kończy ten odcinek. Myślę, że niedługo kupię sobie mikrofon i sobie załatwię osobny pokój, żeby nagrywać dla was w lepszej jakości. Także trzymajcie się ciepło. No, znaczy nie za ciepło, bo tak jak mówiłam, mam nadzieję, że nie jest za gorąco wam. I smacznej kawy i dobrego dnia.